rządu, jednocześnie tłumacząc, że groziły nam dwa razy wyższe straty, nawet na poziomie 15 miliardów złotych. Teraz najnowszy raport NIK-u poświęcony zeszłorocznej polityce pieniężnej. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli Rada Polityki Pieniężnej była w swej komunikacji spóźniona i niekonsekwentna. Chodzi m.in. o wpływ potencjalnego odmrożenia cen energii w końcówce tego roku na poziom inflacji. W grudniu ubiegłego roku szef Rady i prezes NBP Adam Glapiński zakomunikował, że niepewność dotycząca cen energii właśnie mocno odsuwa w czasie powrót inflacji do celu, co zostało powszechnie odebrane jako zapowiedź zaostrzenia polityki pieniężnej. W ocenie NIK taka zmiana tonu komunikacji nie znajduje logicznego uzasadnienia. Polska przestaje być krajem niskich kosztów zatrudnienia, co może osłabiać jej konkurencyjność w regionie. Tak wynika z najnowszego raportu Barometr Polskiego Rynku Pracy, przygotowanego przez Personal Service. Wzrost płacy minimalnej naturalnie poprawia standard życia najniżej zarabiających, stąd takie działanie jest akceptowane i zrozumiałe społecznie, piszą eksperci. Ale z perspektywy rynku pracy oznacza to rosnącą presję kosztową dla firm. W praktyce to dla niektórych pracodawców impuls do przyspieszonej automatyzacji, które to rozwiązania podnoszą efektywność, a w dłuższej perspektywie ograniczają koszty, czytamy w raporcie. No i sprawdźmy jeszcze, co słychać na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Tam po wczorajszych mocnych spadkach dziś odbicie. WIG i WIG20, oba te indeksy w tej chwili zyskują ponad 1%, a na rynku walutowym 1 euro dziś kosztuje 4,28, jest więc złoty wyraźnie słabszy, dolar po 3,69, funt po 4,94 i frank szwajcarski dziś kosztuje 4,59 zł. A razem z nami jest już gość Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, a także członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia. Kłaniam się, dzień dobry.
Dzień dobry.
A będziemy rozmawiać o tym, co czeka przedsiębiorców, tych, którzy osiągają najmniejsze przychody, co może ich czekać w przyszłym roku, a pytanie dotyczy minimalnej składki zdrowotnej, czyli na NFZ właśnie. Czego możemy się spodziewać?
Możemy spodziewać się wzrostu tej składki, jeżeli nie nastąpią żadne zmiany legislacyjne, ponieważ pod koniec ubiegłego roku Sejm przyjął ustawę, która zakładała obniżenie wymiaru najniższej składki zdrowotnej z 9% od całości minimalnego wynagrodzenia do 75% minimalnego wynagrodzenia, co w praktyce obniżyło składkę zdrowotną, właśnie tą minimalną, o około 100 zł miesięcznie. Natomiast był to przepis incydentalny, wprowadzony tylko na jeden rok. Założenie było takie, że w międzyczasie Sejm przyjmie trwałe rozwiązanie, które obniży nie tylko minimalną składkę zdrowotną, ale będzie również uwzględniać inne rozwiązania, które obniżą składkę zdrowotną również dla osób osiągających wyższe dochody z działalności gospodarczej. Natomiast w sytuacji, w której ta ustawa nie weszła w życie, ponieważ została zawetowana przez prezydenta, to obecnie mierzymy się z perspektywą tego, że także ta minimalna składka zdrowotna od przyszłego roku wzrośnie, jeśli w międzyczasie posłowie nie przyjmą innego rozwiązania, takiego, które na przykład przedłuży przynajmniej tą obniżkę składki zdrowotnej dla przedsiębiorców osiągających najniższe dochody.
Czyli rozumiem, do tej pory mieliśmy takie rozwiązanie preferencyjne. Ta podstawa, od której oblicza się procent składki, była niższa. Prezydent zawetował ustawę, która te przepisy by zmieniała, wobec czego wracamy z tą wyższą podstawą. To już nie będzie 75% minimalnego wynagrodzenia, tylko 100% minimalnego wynagrodzenia. No ale tu trzeba dołożyć do naszej historii jest jeszcze jeden element, to znaczy poza tym, że wzrośnie podstawa, to wzrośnie też i samo minimalne wynagrodzenie.
To prawda. Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 4636 zł, co oznacza, że składka zdrowotna od 9% z 75% tej kwoty to 314,96 zł. Natomiast minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku zgodnie z zapowiedziami rządu wzrośnie do 4806 zł, czyli wzrośnie o 140 zł. Więc gdybyśmy przyjęli dotychczasowe zasady liczenia składki zdrowotnej, to składka wzrosła by o 10 zł. Natomiast jeśli nie będziemy stosować tego przelicznika 75% płacy minimalnej, tylko 100%, to tak naprawdę z tej wyższej kwoty 9% będzie wynosiło już 432 zł i 54 grosze. Co oznacza, że miesięcznie tam najniższa składka zdrowotna wzrośnie o 117 zł. I każdy przedsiębiorca, który osiągnie taki dochód, z którego wynikać będzie składka zdrowotna właśnie w kwocie niższej niż ten minimalny próg, no to właśnie będzie musiał też dopłacić tą różnicę, płacąc właśnie tą składkę w tej minimalnej wysokości. I pamiętajmy też o tym, że ta składka zdrowotna minimalna to jest zawsze wyliczana przy stawce 9%. Nawet jeśli przedsiębiorca jest płatnikiem podatku liniowego i stosuje stawkę składki zdrowotnej 4,9%. Czyli w praktyce to rozwiązanie, czyli właśnie to przywrócenie wyższej minimalnej stawki składki zdrowotnej będzie wpływało mocniej na przedsiębiorców, którzy stosują podatek liniowy, ponieważ taki efektywny próg dochodu miesięcznego z działalności gospodarczej, przy którym ta składka zdrowotna de facto będzie płacona na poziomie minimalnym, będzie wynosić 8200 zł miesięcznie, tak? Czyli nie płaca minimalna de facto, tylko właśnie no prawie dwukrotność tej płacy minimalnej. W tym kontekście to rozwiązanie mniej wpływa na przedsiębiorców, którzy są opodatkowani w ramach skali podatkowej, ale ci, którzy są na podatku liniowym, rzeczywiście muszą bacznie obserwować te zmiany, ponieważ jest im dużo łatwiej wpaść ten próg, w ramach którego będą płacić tą minimalną, najniższą składkę zdrowotną.
Powiedzieliśmy sobie, że ta podwyżka od stycznia minimalnej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców o tych najniższych dochodach, no tu różnice będą duże, jeśli po drodze nie wydarzy się nic, to znaczy nie będzie żadnej interwencji legislacyjnej, mówiąc prościej, nie będzie żadnego projektu ustawy ze strony rządzących. No moje pytanie brzmi, czy biorąc pod uwagę to, że jesteśmy już w połowie roku, czy jest w ogóle czas, żeby przyjąć takie rozwiązania, które no pozwolą ograniczyć skutki tej sprawy, czy tego wszystkiego, o czym teraz powiedzieliśmy?
Absolutnie jest to możliwe. To może mieć zmianą jednego prostego przepisu. Wystarczy też spojrzeć na praktykę ubiegłego przedniego roku, czyli w jaki sposób ten przepis obniżający właśnie minimalną składkę zdrowotną wszedł w życie. Ustawa została zgłoszona i przeprocedowana w Sejmie w listopadzie ubiegłego roku. Czyli tak naprawdę mamy jeszcze sporo czasu na to, aby takie zmiany mogły nastąpić, ale oczywiście z punktu widzenia przewidywalności prowadzenia działalności gospodarczej dobrze by było, gdyby parlamentarzyści nie czekali do ostatniej chwili, tylko żeby przyjęli konkretne rozstrzygnięcie możliwie szybko, tak aby właśnie no, przedsiębiorcy aż do końca roku nie musieli się martwić, czy będą płacili właśnie tu będą mieli wyższą minimalną składkę zdrowotną, czy niższą. Jakby oczywiście też finansowanie ochrony zdrowia niesie ze sobą jakby szereg wyzwań, natomiast tutaj mówimy o składce zdrowotnej dla przedsiębiorców, którzy i tak osiągają najniższe dochody, więc myślę, że nie jest to rozwiązanie tak kontrowersyjne, jak te inne rozwiązania dotyczące obniżania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców osiągających wyższe dochody i tutaj szanse na konsensus parlamentarny, jak też i poparcie prezydenta pewnie byłyby dużo wyższe.
A myśli pan, że dobrym rozwiązaniem będzie taka punktowa zmiana, która pozwoli rozwiązać ten jeden konkretny problem, o którym mówimy, czy lepiej by było, gdyby rządzący znów przygotowali bardziej kompleksowe takie podejście do kwestii składki zdrowotnej? Rozumiem, że tu w sensie politycznym pojawia się pewna trudność, bo do takiego pomysłu rządzący musieliby też przekonać prezydenta już w tej chwili, prezydenta elekta, za chwilę zaprzysiężonego prezydenta, czyli Karola Nawrockiego.
No, na gruntowną reformę w tym momencie już czasu jest zdecydowanie mniej, więc myślę, że bardziej realnym rozwiązaniem jest znowu korekta właśnie taka, która przedłuży okres obowiązywania tej ulgi. Natomiast równolegle oczywiście warto pochylić się na systemowe rozwiązanie problemu składki zdrowotnej, ale to pewnie byłyby rozwiązania, które już musiałyby wejść w życie w roku 2027, biorąc pod uwagę konieczność jednak odpowiedniego przygotowania tych zmian, przeprowadzenia jeszcze konsultacji społecznych, tego, żeby nie powtórzyć błędów, jakie popełniono choćby w przeradzeniu Polskiego Ładu, kiedy no przede wszystkim nadmierny pośpiech przy prowadzeniu zmian podatkowych i zmian w składce zdrowotnej przyczyniły się do tego, że w życie weszły wadliwe rozwiązania prawne, które były źródłem wielu problemów dla przedsiębiorców i płatników.
A myśli pan, że jest taki klimat do rozmów, żeby podejść systemowo do kwestii składki zdrowotnej? Bo tak patrzę wstecz na te minione 2 lata z obecną koalicją rządową. Te pierwsze propozycje rodziły się w dużych bólach. Długo trzeba było czekać na te rozwiązania i na końcu spotkały się z prezydenckim wetem. Więc nie wiem, czy po stronie koalicjantów jest w ogóle chęć, żeby podejść do tej sprawy systemowo.
No tak, i to jest też kwestia finansowa, ponieważ z jednej strony koalicja no, chce ulżyć przedsiębiorcom, zmniejszyć ich obciążenia, ale z drugiej strony mierzymy się również z problemem niedofinansowania systemu ochrony zdrowia i tego, że choćby kwoty pochodzące z dotacji podmiotowej do Narodowego Funduszu Zdrowia no, nie są wystarczające do pokrycia pełnych kosztów, więc tak naprawdę rozwiązanie systemowe musi odpowiedzieć zarówno na pytanie dotyczące modelu oskładkowania przedsiębiorców, jak i też modelu, w ramach którego kształtujemy czynniki zarówno kosztowe, jak i przychodowe w systemie ochrony zdrowia. Ponieważ bez odpowiedzi na jakby drugie pytanie, to zawsze to rozwiązanie, które przyjmiemy, po prostu będzie wadliwe. Więc tak naprawdę musimy podejść do tego kompleksowo, tak aby wprowadzić takie rozwiązania, które są sprzyjające dla przedsiębiorców, ale jednocześnie no, nie naruszają stabilności finansowej systemu ochrony zdrowia, ponieważ zależy nam też na zachowaniu odpowiedniej dostępności dla pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie publicznym.
Przytoczyłem na początku naszej rozmowy, że całkiem niedawno został pan członkiem Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, więc tak sobie pomyślałem, że w kontekście rekonstrukcji rządu zapytam pana też o priorytety dla nowej szefowej resortu zdrowia. Od piątku tym ministerstwem kieruje Jolanta Sobierańska-Grenda. Czy z pana punktu widzenia te najważniejsze priorytety to są te sprawy dotyczące między innymi przedsiębiorców, czy też inne kwestie?
A czy no przede wszystkim głównym priorytetem tak naprawdę są w tym momencie kwestie finansowe, ponieważ publiczny system ochrony zdrowia znajduje się w tym momencie w bezprecedensowym okresie trudności finansowych związanych z niedoborem przychodów w systemie ochrony zdrowia, przy jednocześnie bardzo szybko rosnących kosztach. I w tym kontekście rzeczywiście pojawiają się problemy z czasami z płynnością finansową i też co skutkuje wstrzymywaniem płatności do określonych podmiotów, tak, za różne grupy świadczeń. To jest sytuacja, którą widzieliśmy już od ubiegłego roku, a co zagraża po prostu no, dostępności i terminowości realizacji świadczeń opieki zdrowotnej.
Przepraszam, że wejdę w słowo, ale po tym, co pan do tej pory powiedział, rozumiem, że to znów mówimy o sytuacji, w której trochę trudno jest polegać na takich doraźnych rozwiązaniach. Trochę to brzmi, jakby to też wymagało systemowego podejścia.
Absolutnie tak. Znaczy długoterminowo potrzebujemy systemowego rozwiązania, które zapobiegnie na właśnie na przykład nadmiernemu wzrostowi kosztów, czy podniesie efektywność, ale z drugiej strony na przykład tu i teraz brakuje nam 12 miliardów złotych około w planie finansowym NFZ-u w stosunku do tych potrzeb, które realnie istnieją. I to jest jakby też problem, z którym musimy się zmierzyć tu i teraz. A sytuację utrudnia tym bardziej to, że jesteśmy procedurami do deficytu, że deficyt sięga 6,5% PKB w sektorze finansów publicznych i trudno po prostu poprzez proste dosypywanie tych pieniędzy z budżetu państwa ten problem rozwiązać. No a jednocześnie, no właśnie, też rozmawiamy o kwestii składki zdrowotnej i bardziej jednak o tym, w jaki sposób by posprzątać w Polskim Ładzie, w jaki sposób by też no, nadmiernie nie obciążać obywateli czy podatników, a z drugiej strony są to pieniądze, które służą do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej i funkcjonowania całego tego systemu. Więc rzeczywiście no, skala wyzwań jest rzeczywiście bardzo duża, choć oczywiście to nie sprowadza się wyłącznie do kwestii samych dochodów, tak? Ponieważ to jest drugą stroną są też koszty. Tylko te podwyżki wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia, które weszły w życie od 1 lipca, one będą kosztowały ponad 16 miliardów złotych w skali całego roku, co już w tym momencie pochłania ponad 100% wzrostu wydatków na ochronę zdrowia, które są przewidziane w ramach budżetu NFZ w roku bieżącym w porównaniu do roku poprzedniego, ponieważ budżet NFZ-u urośnie około 15 miliardów złotych zgodnie z obecnie obowiązującym planem. Więc w tym kontekście no, widzimy, że koszty przyrastają bardzo szybko, a te przychody, które mamy zapewnione, no, nie nadążają po prostu za wzrostem tych kosztów, i więc musimy na to patrzeć, mając na uwadze zarówno te dwie perspektywy, czyli właśnie perspektywę przychodową, jak i kosztową.
Krótko mówiąc, ten model finansowania ochrony zdrowia w Polsce, które mamy, nie wiem, czy on kiedykolwiek się sprawdzał, ale jeśli kiedykolwiek się sprawdzał, no to teraz ewidentnie brzmi, jakby się wyczerpał.
To prawda, ponieważ jakkolwiek narzekaliśmy na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, to on przynajmniej finansowo się domykał. To znaczy ze składki zdrowotnej byliśmy w stanie pokryć około między 95 a 97% kosztów Narodowego Funduszu Zdrowia. I tak było aż do czasu pandemii. Natomiast po roku 2020 wydolność składkowa NFZ-u zaczyna się systematycznie obniżać i bez dosypywania pieniędzy ten system po prostu finansowo się nie domyka. I jakkolwiek w kontekście dziury finansowej zazwyczaj rozmawiamy o ZUS-ie jako instytucji, której trzeba dopłacać, to za kilka lat wydolność składkowa NFZ-u będzie niższa niż wydolność składkowa ZUS-u, ponieważ obecnie ZUS ze składek jest w stanie pokrywać ponad 80% swoich kosztów działalności. Natomiast w przypadku NFZ-u do roku 2028, jeśli nie zostaną wprowadzone odpowiednie reformy, to wydolność składkowa przy obecnym status quo prawnym obniży się do poziomu około 69%, czyli aż 30% wydatków NFZ-u będziemy musieli pokrywać z innych środków niż wpływy ze składki zdrowotnej.
To na sam koniec naszej rozmowy, skoro jesteśmy przy dużych pieniądzach, to jeszcze poproszę pana o bardzo krótki komentarz do kwoty, którą przytoczyłem na początku naszego dzisiejszego programu. 8 miliardów złotych, tyle zdaniem premiera, polska gospodarka może stracić na amerykańskich cłach. Jak mamy myśleć o tych 8 miliardach złotych? Jest to kwota duża, mała w porównaniu do strat, które mogą ponieść na przykład inne kraje?
Jest to kwota mniejsza niż mogą ponieść inne kraje, natomiast jednocześnie no, absolutnie niebagatelna, ponieważ bezpośredni eksport Polski do Stanów Zjednoczonych jest być może ograniczony, ale tak naprawdę jak spojrzymy na cały łańcuch wartości dodanej i też to, że wiele polskich produktów jest wykorzystywane jako komponenty w towarach europejskich, które są eksportowane ostatecznie do Stanów Zjednoczonych, to jednak no, niestety nasza gospodarka również w istotny sposób odczuje skutki tych ceł. Natomiast no, jak rozumiem, też celem tego porozumienia jest uniknięcie po prostu ryzyka poniesienia większych strat, gdyby doszło do wojny handlowej w sposób no, niekontrolowany, czyli taki, który nie jest związany z zawarciem konkretnej umowy handlowej z Stanami Zjednoczonymi. Choć nie da się ukryć, że te warunki handlu ze Stanami Zjednoczonymi, które zostały określone w umowie, no, są nierówne w tym kontekście, że europejskie produkty będą objęte 15% cłami, natomiast amerykański import do Europy nie będzie takimi cłami objęty.
Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Teraz czas na informacje w Radiu TOK FM o godzinie 13, a po 13 w TOK 360 będziemy rozmawiać o stanie infrastruktury przeciwpowodziowej również w regionach dotkniętych powodzią we wrześniu minionego roku. A więcej EKG w TOK FM po 14.40. Zapraszam w imieniu Wojciecha Kowalika, Tomasz Setta. Do usłyszenia.
Sponsorem programu był BNP Paribas Bank Polska, oferujący kartę Mastercard Business World Elite dla przedsiębiorstw i korporacji.
Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
Reklama.
Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
No i co, Barbara, i co?
No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki.